w uchu na świat pomysły na noworoczne wyprawy. A razem ze mną w studiu doktor sztuk teatralnych, choreograf, pasjonat podróżowania Tomasz Graczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To jakie kierunki wybieramy jako takie marzenia i plany do zrealizowania?
Myślę, że na początek bardzo nawet nietypowe miejsce i chyba trochę niebezpieczne, ale fascynujące z mojej perspektywy, czyli Wenezuela.
Skąd to państwo w ogóle pojawiło się na mapie twoich planów podróżniczych?
Z Wenezuelą było tak jak z tańcem, po prostu życie mnie pokierowało. Związek na odległość i tam mnie serce zaprowadziło. I okazało się, że Wenezuelczycy to taka moja druga rodzina. No i muszę przyznać, że to jedno z najwspanialszych przeżyć. Być tam, mieszkać tam i zwiedzać różnego rodzaju zakątki. Tam w zasadzie cały rok jest ciepło, zima jest deszczowa, wilgotna. Akurat to dla mnie nie było najprzyjemniejsze. Ale gorąco, ciepło, plaże, tak.
Kadry, klisze, które masz przed oczami, kiedy myślisz Wenezuela.
To przede wszystkim Choroni, taka miejscowość nad morzem. Nie za bogato, ale pięknie. Pyszne jedzenie. To jest raczej klimat taki wiejsko-miasteczkowy. Architektura to są niskie zabudowy, dosyć urocze, urokliwe. No i coś takiego charakterystycznego to smak czekolady i kakao. To tak bym opisał troszkę Choroni, bo tam bardzo dużo ludzi z Afryki znalazło swoje miejsce. Ci ludzie spędzają dosyć nietypowo swój wolny czas, bo oni po prostu tańczą do rytmów bębna. Ale to nie jest taki bęben, tylko oni sobie robią, to też jest coś takiego tradycyjnego, po prostu pusty pień, w który uderzali kijem i tańczyli.
Rytm i muzykę mają we krwi.
Rytm i muzykę. I Urikao to była taka prawie prywatna plaża. Do Choroni się jedzie po prostu gdzieś w górę i zjeżdża się z tej góry i się otwiera piękna zatoka. I tam można po prostu było spędzić czas w wynajętym jakimś hoteliku. Ale to, co jest bardzo popularne dla lokalsów i też dla turystów, to wynajmowanie łodzi grupowo. Ludzie po prostu schodzili się do portu. Ludzie nas zabierali łódką różne plaże. No i jedno z tych miejsc to było właśnie Urikao. Jedno z najwspanialszych miejsc. Drugie to była Margarita Island. Wyspa Margarita, na którą trzeba się dostać samolotem. Z lotniska jedziemy autobusem daleko, daleko. Nie wiem, ile minut trwała ta podróż, ale gdzieś 20-30 minut autobusem. No i dojeżdżamy do miejsca, gdzie flemingi lubiły się zatrzymywać i brodzić w poszukiwaniu pożywienia. No a potem znowu wynajęcie łodzi od koleżanki, która nurkowała. No i pływaliśmy sobie po okolicznych wysepkach. I jeszcze tam było nurkowanie i pływanie pośród wraku statku. To było też takie bardzo mocne i piękne przeżycie. I przepiękna, krystalicznie czysta woda.
Wenezuela to jedno z państw północnej części Ameryki Południowej. Mamy góry, mamy morze. Byłeś w stolicy?
Mieszkałem w Caracas. Jak idziesz ulicą, to się nie zatrzymuj i nie wyciągaj telefonu z kieszeni. Caracas jest wielką aglomeracją. Architektonicznie nie ma może tam jakichś fajerwerków, ale ja mieszkałem w takiej dzielnicy domów jednorodzinnych, w miarę przyjemnie i bezpiecznie, ale drapacze chmur, jakieś nowoczesne budynki jak najbardziej, biurowce. To, co mi się bardzo podobało, to, że mogliśmy sobie po prostu na weekend pojechać nad morze, wynajmujemy sobie leżak, a jak nam to nie pasuje, to jedziemy sobie w innym kierunku pobiegać po górach czy zjechać kolejką linową bliżej miasta, więc
wspomniałeś o jedzeniu.
Urozmaicenie duże, jeśli chodzi o Caracas.
Czym smakuje Wenezuela?
Owoce morza, Cuba Libre i ciasto cytrynowe, czyli tak zwane lemon pie.
W uchu na świat podróże, marzeń, plany podróżnicze na ten rok albo na nieco dłuższą perspektywę. Przed nami Chile.
Chile. Spędziłem tam 3 lata, mieszkając troszkę jedną nogą w Białymstoku, a drugą w Santiago de Chile, czyli znowu stolica.
I co cię tam
znowu serce
zaprowadziło?
Znowu serce. Duża odmiana, bo Chile jest już powiedzmy bardziej zeuropeizowane. Bardzo bezpieczne miasto. Bardzo barwne, architektonicznie wspaniałe, ponieważ jak chodzi się tam ulicami, to można gdzieś odkryć różne podobieństwa do Skandynawii, Rosji, takiej architektury postkomunistycznej. po prostu jest to Ameryka Południowa, więc mają swój specyficzny sposób budowania, ale też jest duży wpływ Ameryki i Stanów Zjednoczonych na to państwo.
Jak patrzymy na mapę, to jest to taki wąziutki, ale bardzo długi pasek nad Oceanem Spokojnym.
Tak, i to jest niesamowite, że to państwo, ten kraj tak wygląda, a z drugiej strony to wskazuje na to, że jest ono bardzo bogate i różnorodne. Jeśli ktoś chce odwiedzić, powiedzmy, cały świat w jednym państwie, to Chile będzie świetną destynacją, ponieważ na północy mamy Atacamę, czyli pustynię, na południu są jeziora. Z jednej strony są tam góry, blisko do kolejnych krajów Ameryki Południowej, a po lewej stronie jest ocean i moc.
Takie miejsca, do których sam trafiłeś?
Valparaiso, nadmorska miejscowość, Viña del Mar tuż obok. Powiedzmy, że Viña del Mar to taki kurort, miejscowość kurortowa, a Valparaiso jest mniejszym miasteczkiem, bardzo barwnym. Miasto jest zbudowane na wzgórzu, więc trzeba spędzić dużo czasu na wędrowaniu w górę i w dół, co jest bardzo charakterystyczne i piękne, bo jak się wejdzie na samą górę, to widać port wojskowy i w ogóle port przemysłowy i plaże. No i co? Ta barwność wynika z tego, że tam jest bardzo dużo murali i graffiti na ścianach.
Oprócz tych murali, to właśnie bardzo charakterystyczne takie pojedyncze kolorowe domki.
Tak.
Każdy w innym kolorze.
Tak.
I właściwie mocno kontrastujące, często żółty obok turkusowego, pomarańczowy, czerwony. Czy to się też przekłada na rodzaj energii w ludziach, którzy tam żyją? Jacy są ci Liczycy?
Powiedziałbym, że są troszkę, porównując do Wenezuelczyków, są bardziej sztywni. Osobiście wolę mentalność Wenezuelczyków, bo naprawdę mamy coś takiego wspólnego, taką sielskość, rodzinność.
Oprócz Valparaiso, gdzie jeszcze warto trafić?
Pustynia Atacama. Dla mnie to było jak wizyta na Księżycu, ponieważ to są stare tereny pooceaniczne i ukształtowanie terenu, cały ten piach i te skały, gejzery, bo tam są tereny wulkaniczne, lamy pasące się gdzieś na pastwiskach, lokalne jedzenie, świeże powietrze, odlot.
Piaskowe, pomarańczowe kolory kontrastujące z niebem.
Czyste niebo, czyste, przejrzyste niebo. Można wynająć sobie albo zabrać swoją lunetę i oglądać przejrzyste, gwieździste niebo i idealne miejsce do oglądania spadających gwiazd.
Jak wpiszemy w internecie w wyszukiwarkę, gdzie na ziemi nie pada deszcz, to otwiera się właśnie Atacama.
Atacama i gdzie można by powiedzieć, gdzie nie pada śnieg, to można by powiedzieć Santiago de Chile, ale zdarzyło się, że był śnieg. Tak jak zimy tam są raczej minus 2, 0 i śniegu nigdy nie było, to pewnego dnia się budzimy, a za oknem śnieg.
A wspomniana przez nas Atacama to najsuchsze miejsce na świecie.
Rzekomo.
Tutaj jakich smaków szukamy?
No znowu owoce morza. Owoce morza, ale też to, co charakterystyczne dla nich. Długo gotowana wołowina, bogactwo warzyw, też na ciepło. Ale poza tym nie spotkałem lepszego jedzenia niż w Ameryce Południowej, a jak się wybierałem na targ w Chile, w Santiago, no to jest znowu, to jest i z jednej strony całe to bogactwo, wspaniałe, pyszne jedzenie, praktycznie jeszcze nieskażone chemią, duże, dorodne pomidory, ogórki jak kabaczki, pyszne truskawki i ten klimat sielskości, rozmów po prostu, że gdzie nikt się praktycznie nie spieszy, tylko kupując, nie wiem, kawę, sprzedawca poświęca całą swoją uwagę tobie, jakby reszta świata nie istniała. A przy tym dużo poczucia humoru, żartów i po prostu celebracja życia podczas takich małych, zwyczajnych sytuacji.
Santiago to jest to miejsce, do którego trafiamy, jeśli lecimy z Europy samolotem najczęściej.
Tak, loty najczęściej przez Madryt łączone. W zasadzie wtedy podróżowałem nawet za 500 euro, ale przez Madryt. I z Madrytu Urugwaj albo przez Brazylię. Lot łączony, który trwał średnio 12 godzin. Plus podróż z Polski do Hiszpanii.
Kierunek nieco bliższy niż Wenezuela i Chile to Hiszpania.
Sí, claro, me gusto. Wolę hiszpański Ameryki Południowej niż hiszpański
europejski,
ale Hiszpania przede wszystkim Malaga. To jest moje ulubione miejsce w Europie, bo lubię ten klimat, lubię rozluźnienie, lubię jedzenie, lubię hiszpańskie wino, lubię tą różnorodność i to, że mogę sobie pojechać w gdzieś tereny górzyste, mogę odpocząć nad morzem, mogę sobie wybrać taką czy inną plażę. Dlatego. Poza tym też co jakiś czas jeżdżę sobie tam na kurs medytacyjny, troszkę poświęcić czasu sobie samemu i się troszkę porozwijać duchowo, ale poza tym dla mnie jest to idealne miejsce pod kątem spędzania wolnego czasu.
Atrakcje w Maladze, których nie można przegapić?
Zwiedzanie Starego Miasta przede wszystkim.
Katedra.
Tak, uliczni Grajkowie. Wielokrotnie trafiłem na pasjonatów muzyki, którzy zachwycali talentem. Miejskie parki, miejskie plaże, między innymi plaże naturystów. Jeśli ktoś lubi, to jak najbardziej może
Muzeum
znaleźć...
Muzeum Picassa. Ale jeśli jesteśmy w Maladze, to jeszcze wywołajmy Teatr Romański, bo też to jedno z piękniejszych miejsc w Andaluzji. No ale właśnie, tu przede wszystkim cieszymy się słońcem.
Na plaży. Jednym z moich ulubionych klubów to Café del Mar. Są DJ-e, ale przeważnie jest to takie miejsce, gdzie siadasz, rozmawiasz, tańczysz.
Malaga w Hiszpanii na początek. Gdzie jeszcze?
Madryt. Madryt jest... przepięknym, monumentalnym miastem, który zapiera dech w piersi, ale przede wszystkim Cadac. Cadac Cadaqués. To jest malutka mieścina. Dla miłośników Salvadora Dali to będzie perła, ponieważ Salvador Dali tam mieszkał i jeśli ktoś chce, to może zwiedzić jego dom. Może też pojechać do Girony. W Gironie jest muzeum Salvadora Dali, ale Cadaqués, no... Jak mogłem o tym zapomnieć? To jest jedno z najwspanialszych miejsc, w którym byłem wielokrotnie i to na stopa. Spaliśmy na plaży, co było zakazane, pomiędzy łodziami w porcie. No i też tam nie ma w zasadzie co robić, tylko chodzić, pływać, chodzić do kawiarni na kawę, rozkoszować się bagietką, świeżą bagietką z masłem albo serem i oliwkami i nic więcej do życia nie potrzeba. A wieczorem po tańcówki, wino i rozkoszowanie się ciepłym powietrzem na plaży. To jest blisko granicy z Francją. To jest początek praktycznie Hiszpanii. I też trzeba wjechać najpierw na wzgórze i potem z tego serpentyną, z tego wzgórza się zjeżdża i się wjeżdża do Cadac czy Cadaqués.
Miasteczko Salvadora Dali z czym się kojarzy?
Z kotami. Mnóstwo dzikich kotów, dzikich, bezdomnych, nie wiem, które wylegują się praktycznie wszędzie. A druga rzecz, która mnie zaskoczyła i zdumiała, bo ja wtedy jeszcze hiszpańskiego za bardzo nie rozumiałem. Wybrałem się pewnego ranka po bagietkę do supermarketu. Patrzę, dwie kobiety stoją naprzeciwko siebie, niemalże krzyczą, gestykulują. Ja myślałem, że one się ze sobą kłócą, ale nie, one po prostu rozmawiały ze sobą o pogodzie, się okazało. Ale to ma związek po prostu z ich ekspresyjnością. To jest ich sposób bycia, po prostu. Oni są głośni, też bardzo radośni i tyle.
Możemy dorzucić, że nazwa Cadaqués wzięła się od przylądka skał. Tam wiele plaż jest właśnie takich kamienistych, skalistych.
Tak, jest dużo fajnych zakątków, gdzie można się ukryć albo po prostu spotkać się z innymi turystami czy lokalsami. Można tak jak my wtedy spać sobie pomiędzy łodziami na dziko. Można też pole namiotowe sobie wynająć, więc jak najbardziej.
Czyli wyprawa tam jest taka skrojona na każdy budżet.
Tak, myślę, że tak. Wtedy miałem 50 euro na tydzień. No ale spaliśmy na plaży, więc wydawaliśmy tylko na bagietki, oliwki, ser, kawę,
lody
i czerwone hiszpańskie wino.
Byliśmy w Hiszpanii, to całkiem blisko, ale w sumie jeszcze bliżej Ryga.
Sylwestra spędziłem na południu Niemiec, w Alpach, ale szukałem najtańszych lotów i jednym był lot łączony przez Rygę, w której było 6 czy 7 godzin postoju i stwierdziłem, że przyjemne z pożytecznym. Kupiłem tani bilet, spędziłem 7 godzin w Rydze, 1,5 godziny w autobusie, a resztę czasu spędziłem na chodzeniu po ulicach. Akurat było tak, że padał śnieg, było zimno, ale myślę, że to, co wynagrodziło ten ziąb, to niesamowita architektura. Nigdy tam nie byłem. Byłem pod wielkim wrażeniem.
5 godzin w centrum Rygi, odejmując ten czas na dojazd z lotniska i powrót na lotnisko. Na co ci wystarczyło?
Przez 5 godzin można połazić sobie po centrum, można zwiedzić kościoły, katedry, można pójść sobie na kawę, bardzo dużo kawiarni, można pójść do parku. do centrum handlowego, jeśli ktoś to lubi.
Jeśli ktoś zmarznie spacerując.
Tak, dokładnie.
Można się ogrzać. Gdybyśmy mieli więcej czasu, to pewnie zawędrowalibyśmy jeszcze do Muzeum Historii Naturalnej albo Muzeum Starych Samochodów, z których słynie właśnie Ryga, a nawet Muzeum Czekolady.
Myślę, że gdybym zrobił większy research i się przyłożył, bo przeważnie przykładam się do tego, to pewnie bym trafił do fabryki czekolady, ale na co trafiłem? Na kino, które znajdowało się, nie wiem, czy to jest styl secesyjny, czy nie, ale budynek robi wrażenie i w życiu bym nie powiedział, że może się tam mieścić kino. Prędzej jakaś restauracja albo hotel.
Ryga urzekła cię.
Bardzo. I jest tam europejsko, ale bardzo wschodnio. Znalazłem, jest jeden taki budynek podobny do Pałacu Kultury, ale w wersji mini, połowę mniejszy budynek.
To jednak był tranzyt, ta Ryga, po tak. To byś dotarł na południe Niemiec, a tam...
Immenstadt. Jeśli ktoś lubi chodzić po górach, a latem spędzić czas nad pięknym alpejskim jeziorem, to jak najbardziej. Ja tam jeżdżę medytować. Tam się znajduje buddyjski ośrodek medytacyjny. Europe Center znajduje się na wzgórzu, z którego widać Alpy. To jezioro, o którym wspomniałem, ono się nazywa Alpensee. I kompleks składa się z kilku budynków. Jest miejsce do medytacji, mamy też dormitoria, gdzie ludzie, którzy tam przyjeżdżają na dłuższe odosobnienia, mogą też spędzić sobie czas. Ale oprócz tego są dwie stupy, czyli dwie takie buddyjskie budowle, które symbolizują oświecenie i też wokół których się chodzi, można wysyłać życzenia, można medytować. Ale poza tym nie ukrywam, że to jest idealne miejsce do odpoczynku. Często też jeżdżę tam z moimi przyjaciółmi, więc oprócz medytacji miło spędzamy czas, czy pijąc kawę, czy po prostu rozmawiając, dzieląc się historiami ze swojego życia. Zdarzają się sytuacje, gdzie wspólnie ze znajomymi wymyślamy jakieś projekty, pomysły artystyczne, które są potem realizowane. Troszkę żałuję, bo nie mogę o jednym projekcie powiedzieć, ale mam nadzieję, że traficie Państwo na naszego Instagrama, bo myślę, że kradniemy Wasze serca, ale w życiu nie brałem udziału w czymś tak wspaniałym, a jednocześnie tak tajemniczym, o którym naprawdę nie mogę nic powiedzieć, a jest to projekt publiczny.
To jeszcze nie było nas w Indiach.
Indie, Kalkuta. To było niesamowite i nie mogłem uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Wylądowaliśmy w Kalkucie, samolot się zatrzymał, stewardessy otworzyły drzwi do samolotu i w tym momencie naparło na nas gorące, wilgotne powietrze, jakby z milionów żelazek parowych. Nie wierzyłem, że to się dzieje. W życiu nie byłem w takim klimacie. A potem co? Troszkę jeżdżenia po Kalkucie. Ja miałem taki podstępny plan, żeby ze znajomymi, z kolegami z zespołu wsiąść w pociąg i pojechać do Bodgai. To takie historyczne miejsce. Takie zderzenie, że z jednej strony życie na wysokim poziomie, z drugiej kastowość. Ludzie z różnych warstw społecznych, od bogatych ludzi poprzez klasę średnią, poprzez nas, artystów, poprzez ludzi, którzy mieszkają na ulicy, kobiety, które wychowują swoje dzieci na ulicy i gotują im jedzenie na palenisku, po prostu na ulicy, pomiędzy rikszami, pomiędzy zwierzętami, pomiędzy krowami, które przechadzają się ulicami. I oczywiście to wszystko zależało od tego, w jakiej dzielnicy się znajdowaliśmy, ale niesamowite bogactwo kulturowe, kulturalne, szokujące, zachwycające, bolesne. Wszystkie emocje, myślę, że się tam przeze mnie przetoczyły.
Z jakim projektem tanecznym tam byliście?
Tańczyliśmy wtedy La La Land. To był taki projekt o wirtualnej rzeczywistości. No poza tym oni się strasznie nami opiekowali. Oprowadzali nas po różnych lokalnych knajpach. No i jedzenie. Smaki Indii, masala, curry. Uwielbiam karty.
Rozumiem, że chciałbyś tam wrócić.
Chciałbym wrócić do Delhi, pojechać na kurs medytacyjny do Bodgai. Myślę, że to prędzej czy później się zdarzy. No.
Te Bodgaje na listę marzeń do zrealizowania.
Wpisujemy. Ja myślę, że prędzej czy później to się wydarzy. Kiedyś strasznie mi się marzyła Dominikana ze względu na klimat, na piękne plaże. Meksyk, Malta, ale to już bliżej. Chętnie znowu bym wrócił do Wietnamu. No, ale takim miejscem marzeń, które się spełniło w końcu, to jest Islandia i w tym roku po raz trzeci znowu polecę na Islandię latem.
To jak wrócisz, zaprosimy cię. Chętnie. Byś poopowiadał o Islandii i o swoich wrażeniach, które stamtąd przywieziesz.
Przyjmuję zaproszenie. Islandia jest jednym z najwspanialszych miejsc, tętniącym życiem, ale w taki sposób, że tam po prostu natura, ta ziemia, ta wyspa po prostu cały czas kwitnie, rośnie, powiększa się i dlatego to jest takie miejsce mocy dla mnie, gdzie człowiek praktycznie w obliczu żywiołów czasami nie ma szans.
Pięknie dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Gościem Ucha na Świat, doktor sztuk teatralnych, związany z Białostocką Akademią Teatralną, choreograf, pasjonat podróżowania Tomasz Graczyk. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.